Wielkopolski Ring.
Kwadrans po godzinie 19. Mariusz Siuda program realizuje. Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Kłaniają się Państwu w ten piękny, ciepły, czysty, walentynkowy wieczór. Ale nie samymi walentynkami człowiek żyje. Mamy też sprawy, które dotyczą zakochanych, nieszczęśliwie zakochanych, niezakochanych wszystkich poznaniaków. Będziemy mówili o ważnych poznańskich sprawach w Towarzystwie Poznańskich Radnych. W studiu są z nami dzisiaj Dorota Bąk-Hammer, majster prawo do miasta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Filip Olszak, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór.
I Mateusz Rozmiarek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór, witam Państwa.
To intro, które wprowadziłem z tą czystością, pięknością wieczorów jest hasłem zapowiadającym naszą dzisiejszą dyskusję. Pierwszy ważny bardzo temat, smog. Mamy hasło wywoławcze. Lechosław Lerczak, znany poznański aktywista, działacz społeczny, także ekologiczny. Myślę, że powiedział, sprawdzam miastu. Tak naprawdę złożył wzorem aktorki Grażyny Wolszczak pozew przeciwko miastu za wieloletnią, nieskuteczną jego zdaniem walkę ze smogiem. Ja dwa dni temu rozmawiałem z poznańskimi dziennikarzami o tej samej porze, o tym, jak Poznań walczy ze smogiem. Ich spojrzenie już poznałem. Teraz chciałbym Państwa pogląd na tę sprawę od strony Urzędu Miasta, tego, co Wy widzicie, obserwując działania Zarządu Miasta. I może zacznę od Doroty Bąk-Hammermeister, bo Lechosław Lerczak reprezentuje ten taki zdrowy, społeczny pierwiastek, który powiedział nie. No i czy to jest Wasz głos troszeczkę? Czy też uważacie, że miasto nieskutecznie walczyło przez te wiele lat ze smogiem? No to nie chodzi tylko oczywiście o ostatnie parę lat.
No, społecznicy w Poznaniu od dawna próbują zasygnalizować, że to nie jest mały problem i to nie jest problem, który sam się rozwiąże. To nie jest problem, który wiatr nam rozwieje. I to miasto jest tym podmiotem, który musi się wziąć za rozwiązanie tego problemu. Także myślę, że to, co zrobił Lechosław, to jest taki symboliczny gest dosyć, który wyraża zniecierpliwienie i taką po prostu utratę cierpliwości przez ludzi, którzy społecznie działają od wielu lat, zwracając uwagę na to, że nie wystarczą dotychczasowe działania miasta. Zresztą widać po działaniach innych miast, że można te wszystkie czynności zintensyfikować. Można wprowadzać skuteczniejsze programy ochrony czystego powietrza, czy wręcz walki ze smogiem. No ale na to potrzeba pieniędzy. A tych pieniędzy w Poznaniu na walkę ze smogiem nie przeznaczono.
I tu dochodzimy
do... przeznaczono, ale za mało.
Istoty rzeczy, zaraz będę o tym mówił. Mam małe skojarzenie, które muszę dzisiaj użyć w Dniu Świętego Walentyka. Mówiła Pani o tym, że z wiatrem coś nie odchodzi. To ja walentykowo powiem, nie przeminęło z wiatrem.
Niestety nie przemija z wiatrem.
Nie przemija z wiatrem. Nie wiadomo, czy sąd zajmie się w ogóle tym pozwem, bo to cały czas jest jeszcze w powiekach. W Warszawie sąd uwzględnił pozew Grażyny Wolszczak. To był pozew pierwotnie skierowany przeciwko miastu i Skarbowi Państwa. Ostatecznie tylko Skarb Państwa został uznany niejako symbolicznie winnym i symbolicznie te kilka tysięcy złotych.
Ale nawet jeżeli sąd się nie zajmie tą sprawą, to jednak samo złożenie pozwu przez Lechosława spowodowało, że sprawa stała się głośna. I myślę, że na tym też Lechosławowi zależało, żeby w końcu poważnie podejść do tematu, a nie mówić, no tak, walczymy ze smogiem, tak, robimy dużo, a tak naprawdę z tego nic nie wynika i cały czas oddychamy tym, czym oddychamy.
Filip Olszak. Czy ten pozew ma małe szanse na rozpatrzenie, ponieważ pozew, który w Warszawie wygrał, to był pozew ostateczny właśnie przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie niewdrożenia dyrektywy unijnej. To państwo
czyli
jest zobowiązane...
Twarda podstawa.
Tak, była twarda podstawa do tego faktycznie, żeby sąd mógł stwierdzić, że państwo, Skarb Państwa odpowiada za to, że dyrektywa unijna nie została wdrożona we właściwy sposób, w właściwym terminie. Tutaj mamy po prostu przepisy, które mówią o tym, że to państwo jest odpowiedzialne za to, żeby dbać o to i faktycznie tę dyrektywę wdrażać. Miasto nie ma takich narzędzi często, żeby po prostu móc pewne rzeczy wyegzekwować od mieszkańców, bo do tego potrzebne jest ustawodawstwo, którego brakowało.
Mhm. Mateusz Rozmiarek, Prawo i Sprawiedliwość.
Czy miasto nie ma narzędzi, to oczywiście możemy polemizować, bo moim zdaniem w przypadku
związku smogu musimy za każdym razem iść wielotorowo i oczywiście działania rządu to jedno, a działania miasta to drugie. Mamy świadomość, że część programów zarówno po stronie z pewnością rządowej, jak i miejskiej nie do końca okazała się skuteczna. Należy je weryfikować, usprawniać i proponować być może nowe rozwiązania. No my jako Prawo i Sprawiedliwość zakładaliśmy, że problem smogu powinien tak naprawdę być problemem roku 2019 i to między innymi uwzględniliśmy w poprawkach do budżetu miasta Poznania w grudniu, gdzie proponowaliśmy stworzenie nowego programu do walki ze smogiem, zawierającego kompleksowe działanie na rzecz poprawy powietrza w mieście, między innymi powołanie instytucji mobilnego ekodoradcy mieszkańca
itd. To może za chwileczkę o tych propozycjach.
Dobrze, natomiast chciałem przede wszystkim powiedzieć, że z mojego punktu widzenia oczywiście dobrze, że ten problem został przez społeczników nagłośniony, natomiast mam wrażenie, że ten problem tak czy inaczej był już nagłośniony, bo jednak temat smogu nie znikał chociażby z tapety mediów przez ostatnie miesiące.
Może i był nagłośniony, natomiast nadal zbyt wiele osób lekceważy ten problem i to w wyraźny sposób. Inaczej nie byłoby tych wskaźników przekroczenia stężenia pyłów, które możemy zaobserwować w czujnikach, szczególnie w tych miejscach, w których ludzie mieszkają indywidualnie, gdzie nie są to osiedla podłączone do miejskiego cieplika. To porozmawiamy o pieniądzach, bo to jest pewnie clue tego problemu i coś, na co w jakiś sposób Rada Miasta przynajmniej częściowo ma wpływ. Te pieniądze nie są duże. Dwa tygodnie temu gościłem w studiu Katarzynę Kierzek-Koperską, która jako zastępca prezydenta miasta Poznania odpowiada za tę część. I już wtedy mówiłem, że brakuje takiego, stawiałem tezę, pytanie, czy nie brakuje takiego symbolicznego pokazania właśnie poprzez pieniądze, z jakiś procent z budżetu na to, że Poznań na poważnie naprawdę chce się zająć walką ze smogiem. Bo przy obecnym budżecie, przy tym ile uchwalono, to jest 0,1%, jak sobie obliczyłem, budżetu na 2019 rok na tę walkę. Filip Olszak.
Tak, i tu jest zdecydowanie tych środków jest potrzeba więcej. I my zdajemy sobie z tego sprawę tutaj jako Koalicja Obywatelska, przy czym chcemy postawić tą sprawę tak po poznańsku, gospodarnie i chcemy najpierw opracować program, w którym pokażemy, co chcemy zrealizować, co będzie zrobione w najbliższych latach i później zabezpieczyć na niego środki, środki na realizację.
Czyli po prostu taka mapa drogowa trochę była robiona tych działań. Znaczy, kiedyś z Dominiką Król rozmawiałem tutaj, która była w ubiegłej kadencji szefową Komisji Ochrony Środowiska. I ona już te rozwiązania, które teraz miasto chce wdrażać, już wtedy proponowano.
Ona proponowała, ja znam, rozmawiałem właśnie, znam pogląd Dominiki, rozmawiałem na ten temat z nią wielokrotnie. Poniekąd też to, że ten problem jest coraz bardziej widoczny w takiej debacie publicznej, też coraz więcej radnych faktycznie przyznaje, że jest to ważki problem, powoduje, że to, co jeszcze jakiś czas temu było uważane za, powiedzmy, takie no, mało istotne, tak? To staje się faktycznie coraz bardziej zauważane przez Radę Miasta. Też jesteśmy już troszkę w innym miejscu po prostu jakby tej dyskusji. Tak? To, co było podnoszone w poprzedniej kadencji, nawet nie znajdowało uznania. Sądzę, że w tej kadencji zdecydowanie
można mówić o jakimś konsensusie nawet ponad ugrupowaniowym w znaczeniu.
Sądzę, że jest na to szansa, bo faktycznie to jest dostrzegany problem przez wszystkich. Zresztą widać faktycznie po dyskusji dotychczasowej, że każdy ma jakiś pomysł na to i też jeśli będziemy taki program tworzyć, no to czy to będziemy robić w Komisji Ochrony Środowiska, czy to potem już w Radzie Miasta, no to jest szansa na to, żeby wypracować pewne wspólny mianownik tej walki, no bo to faktycznie potrzeba dużych środków. Ale co jest istotne, to także to, że miasto było wiarygodne w tym, że będzie walczyć ze smogiem, musi zacząć samo od siebie. To tak jak z kimś, kto przekonuje innych do tego, żeby rzucili palenie, on nie może być sam palaczem, tak? I tutaj też chcemy na to zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, że miasto i też jest poniekąd emitentem takich właśnie zanieczyszczeń, chociażby poprzez miejskie kamienice, tak? Które też często są jeszcze opalane takimi właśnie piecami węglowymi i to w pierwszej kolejności chcielibyśmy wyeliminować, czyli po prostu pokazać jakby dobre praktyki, pokazać, że miasto dba o to i że samo stara się walczyć z tymi źródłami właśnie niskiej emisji.
Dorota Bąkowska.
To nie ma na co czekać. Koalicja Obywatelska ma zdecydowaną większość w Radzie Miasta, więc to Koalicja Obywatelska będzie decydowała o rozdziale środków. Natomiast chciałabym tylko przypomnieć, że w Warszawie po ostatnich wyborach, kiedy do zarządu miasta weszła była kandydatka na prezydenta z ramienia ruchów miejskich Justyna Glusman, znalazło się 30 milionów na, od razu na wymianę pieców w miejskich kamienicach. Także nie wiem, nad czym my tutaj debatujemy.
U nas to jest będziemy... suma od... Będziemy 5 się milionów bodajże, tak? Ostatecznie po poprawce.
No 2 miliony, tak? 2 miliony.
Czyli to jest program Kawka, ale jednocześnie chcemy realizować program właśnie wymiany piecy w miejskich kamienicach na podstawie ZKZD.
No tak, ale
trzymamy się przy 2 milionach.
Tych pieniędzy trzeba już teraz i te piece trzeba wymieniać już teraz, żeby w przyszłym sezonie grzewczym już ten smog zmalał. Także.
Mhm. Tak czy owak, na pewno 0,1% brzmi o wiele gorzej niż chociażby 1%. No, pozwolę sobie mimo wszystko chyba skromnie oszacować.
Jasne, ale dwa, że jeżeli nawet spojrzymy na inne miasta, duże miasta w skali kraju, to jednak ta nasza kwota w budżecie miasta Poznania no nie jest zadowalająca. Dlatego też między innymi Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości proponował te 10 milionów, o których wspomniałem. Być może też poniekąd oczywiście chcieliśmy z tych pieniędzy zrealizować no, konkretny program, który przedstawialiśmy, ale pewnie za tym też mogła iść ta funkcja, o której pan redaktor wspomniał. Czyli być może pokazania mieszkańcom, że faktycznie problem jest zdiagnozowany i należy się nim kompleksowo zająć. A oczywiście no, zawsze możemy dyskutować na ten temat, na co te pieniądze powinny iść. Wiemy doskonale, że mamy tylko i wyłącznie jeden tak zwany czujnik alarmowy w tym ogrodzie botanicznym na ogrodach, na podstawie którego sięgamy po pomiary. On jest mało wiarygodny, z pewnością tutaj te środki należy ułożyć. Natomiast szereg innych działań, od jakiegoś opłacania akcji ankietowania, po jakieś inwentaryzowanie, analizy miejskich zasobów mieszkaniowych, sprawdzanie,
jak to wszystko wygląda. Robić.
Oczywiście, no,
Katarzyna Koperska mówiła, że to ma być, że ta akcja inwentaryzacji, tylko że, sprawdzenia z natury tylko, ma że, być prowadzona w tym
tylko,
roku.
Że niestety no, te środki w budżecie obecnie zapewnione nie pozwalają na kompleksowe zrealizowanie tego. No, w 100% na pewno tego nie zrobimy, chyba że Koalicja Obywatelska podejmie w kolejnych aktualizacjach budżetowych pewnego rodzaju przesunięcia, które się oczywiście zdarzają i konkretne środki z niezrealizowanych inwestycji być może przeznaczy na smog. Wtedy upatruję na to szansę, bo dobrze by było, no, mieszkańcy odczuwają to praktycznie codziennie i myślę, że to jest problem, którym się powinniśmy zająć w sposób priorytetowy.
I zastanawiające jest jeszcze w tym momencie, co dotychczas miasto robiło, skoro dopiero teraz zabieramy się za planowanie strategiczne. Przecież mamy pełnomocniczkę do spraw zanieczyszczenia powietrza.
Tylko, że zespół się jeszcze nie...
Ale pełnomocniczka pracuje już od wielu miesięcy.
No właśnie, dlatego... No, Lechosław Lewczak zwraca na to uwagę. Hanna Grunt jest pełnomocnikiem, a zespół do tej pory jeszcze się nie spotkał.
Tak, ja jestem obecnie wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i jedna z pierwszych kontroli, które komisja podejmie w tej kadencji, będzie właśnie kontrola polityki ekologicznej miasta w zakresie czystości powietrza.
O, no to mamy już jakiś konkret, także, proszę bardzo, z dzisiejszej rozmowy.
My też mówimy sprawdzam.
Dobrze, to powołajmy się na te inne przypadki, przykłady Krakowa na przykład. Lechosław Lewczak w tym tygodniu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówił o tym przykładzie Krakowa, który no, wprowadził to ograniczenie dotyczące ruchu pojazdów z silnikami diesla, zakaz opalania węglem, tak? To są dosyć radykalne ruchy. Jego zdaniem Kraków za chwilę przegoni Poznań. Ten zanieczyszczony, kopcący, smogowy Kraków. No i to nie jest najlepsza i najbardziej optymistyczna diagnoza.
No zdecydowanie tak, dlatego też prócz tego, o czym pan redaktor wspomniał, powinniśmy pójść szerzej, między innymi poprzez moim zdaniem zrealizowanie ciekawego projektu, który wdraża Kraków, czyli powołanie instytucji mobilnego ekodoradcy mieszkańca, czyli tak zwanego koordynatora projektu i mobilnego doradcy mieszkańców. W tym kierunku poszedł też Kraków. O ile mi wiadomo, Kraków uzyskał też dofinansowanie ze środków unijnych na to, między innymi biorąc udział w programie tak zwanym LIFE, wobec czego możliwe jest opłacenie kolejnych mobilnych ekodoradców. Właśnie widzimy to na przykładzie Krakowa. I to z pewnością...
Ten ekodoradca pomaga, jak rozumiem, dokonać jakichś wyborów, czy wskazuje w jaki sposób można najtaniej dokonać?
Oczywiście, że dokładnie tak. W pewnym sensie miasto Poznań pewnie zakłada, że zajmie się tym pani pełnomocnik od spraw smogu, natomiast no, widzimy, a raczej nie widzimy tych efektów kilkumiesięcznej pracy, wobec czego tego moim zdaniem jednostka, która być może mogłaby wspomóc panią pełnomocnik, byłaby przydatna, ale oczywiście no przede wszystkim moim zdaniem z punktu widzenia miasta powinniśmy się skupiać jednak na tych dotacjach rzędu, nie wiem, 70% na przykład, czy więcej wydatków kwalifikowanych na wymianę po prostu pieców.
Ja się nie zgodzę z tym, co pan radny mówi, że miasto nie robi nic. Miasto
nie działa, że nic nie robi. Absolutnie
miasto działa w sprawie smogu i to jest bardzo dobry kierunek, działa wspólnie z aglomeracją, z powiatem poznańskim. W tym roku skończymy instalację czujników smogu wspólnie z powiatem. To będzie 160 czujników, one już częściowo działają.
No tak, ale w Poznaniu mamy dane. Bardzo niską liczbę. Doskonale o tym wiemy, panie radny, że no Poznań jednak w skali całego kraju z tymi czujnikami no nie wygląda najlepiej.
Nie, no to 160 czujników to już to jest...
Ale tych w szkołach, tak?
Dużo, to byłem no tak, w szkołach.
Te i szkoły one, to są też takie do...
Edukacyjne.
Edukacji.
One pokazują już teraz, że smog tutaj nie jest problemem tylko Poznania. To jest smog, który w zasadzie w dużej mierze nawet częściej dotyka miejscowości podpoznańskie.
Tak, szczególnie miasteczka podpoznańskie.
Tak, szczególnie miasteczka i tak czasem
wielokrotnie biją Poznań na głowę. To
czasem
prawda,
to co się mówi tak potocznie, że ktoś się przeprowadza pod Poznań, bo chce mieszkać w czystym otoczeniu, bliżej lasów, w czystym środowisku, no to wręcz tutaj te czujniki pokazują, że jest odwrotnie, że często w Puszczykowie jest wyższe stężenie smogu niż nawet na Łazarzu. Tak? To jest faktycznie coś, co pokazuje, że nawet gdyby, i też przykład Krakowa, to ostatnio słyszałem, że nawet gdyby Kraków przestał w pewnym momencie emitować w ogóle zanieczyszczenia do powietrza, to i tak miejscowości podkrakowskie nawieją.
Czyli tego nie da się zrobić w jakimkolwiek oderwaniu.
Dokładnie.
Tak?
I tutaj Poznań właśnie zaczął tą współpracę i tą współpracę będzie kontynuował, bo to, że gdybyśmy nawet wyłączyli po prostu nawet zanieczyszczenie w Poznaniu z dnia na dzień, to oczywiście jest niemożliwe, to i tak podpoznańskie miejscowości by to zrekompensowały nam w ten sposób, że ten smog od nich po prostu zostałby nawiany do miasta. Także pokazuje to, że rozpoczęcie pracy od tego, że sieciujemy się tutaj z miejscowościami podpoznańskimi, że to razem będzie robione w ramach aglomeracji, to jest właściwa droga.
Ważna sprawa, na którą zwrócił uwagę Lechosław Lerczak, to już jest piłka zdecydowanie po stronie miasta, czyli aktywność służb miejskich odpowiedzialnych za monitorowanie jakości powietrza i sprawdzanie tego, czy ludzie nie palą, mówiąc kolokwialnie, świństwem, plastikami. I tutaj Lechosław Lerczak mówi, że Straż Miejska często nie podejmuje zgłoszeń, mimo że działa ekopatrol, który jest wyposażony w te urządzenia, ale nadal też, no oczywiście są problemy kadrowe, to jest tak. Osobna sprawa, natomiast no właśnie, tak to wygląda z punktu widzenia
to jest radnych. Oczywiście zauważalne, chociażby radna Lidia Dudziak ostatnio zwracała uwagę na sesji Rady Miasta Poznania, przypadek Starołęki, gdzie ktoś palił w piecu ziarnem i no nie dość, że oczywiście to źle wpływa na nasze środowisko, to jeszcze no wydaje bardzo nieprzyjemny zapach i mieszkańcy wielokrotnie wzywali Straż Miejską, no a ta niestety bagatelizowała sprawę, wobec czego moim zdaniem tutaj pewnego rodzaju...
Czy nie przyjeżdżała?
Nie przyjeżdżała po prostu. Nie umiała też sklasyfikować, czy ziarnem można palić, czy nie. Oczywiście dopiero dziennikarze jednej z telewizji to sprawdzili, wobec czego no, mamy różnego rodzaju przypadki i musimy bardzo szeroko na to patrzeć. I pewnie dobrze też przeprowadzić być może pewnego rodzaju jakiś program uświadamiania strażników miejskich, jak powinni reagować, w jaki sposób, na co ich uczulić, bo no niestety sami urzędnicy, nawet wdrażając najlepsze programy, no nie będą mogli uzyskać takiego efektu, jeżeli nie będzie też tych osób pilotujących, osób kontrolujących, osób, które jednak będą podejmowały działania w terenie.
Tak, ja tak myślę też, wydaje. Że bardzo ważnym zadaniem dla miasta jest edukowanie społeczeństwa, czym można palić, jak można palić w piecach, bo ludzie po prostu nie wiedzą. Ludzie często twierdzą, przecież ja palę drewnem. To jest zdrowe, czyste i ekologiczne. A okazuje się, że drewno jest jednym z większych emitentów cząstek zawieszonych. Miasto też może wpłynąć na to, żeby na przykład w szkołach prowadzić programy edukacyjne, bo wiadomo, że czym nasiąknie skorupka, tym trąci swoich rodziców. I im więcej będziemy wiedzieli o tym, co powoduje smog, tym może będzie nam łatwiej unikać tych zagrożeń, bo okazuje się, że czasami palenie węglem jest zdrowsze niż palenie czymkolwiek innym, co się ludziom wydaje ekologiczne. Ludzie palą na przykład stare meble z politurą, bo to jest drewno i to im się wydaje ekologiczne. Była kiedyś taka akcja Straży Miejskiej, Miejskiej i Rady Osiedla Świerczewo, które tam jest osiedle domków jednorodzinnych. Po prostu chodzili od drzwi do drzwi i pytali, czym palicie w piecach. I ludzie po prostu byli zdziwieni, że to, czym oni palą, to jest substancja jakaś emitująca zanieczyszczenia, czy też po prostu
trucizny. Pani Rada, na to też potrzeba sporych pieniędzy, bo to musi być...
Cały czas wracamy do pieniędzy, tak. I to nie mogą być takie akcje, że wydrukujemy ulotkę i wrzucimy ludziom do skrzynek.
To jest
nie
żadna informacja.
To jest żadna informacja.
Tak naprawdę, dokładnie. To jeszcze powiedzmy o kwestii alarmów, które nie są ogłaszane. Polski alarm smogowy w 2018 roku na początku zrobił takie dane, z których wynikało, że gdyby u nas obowiązywały takie normy dotyczące zanieczyszczeń, jak na przykład w Paryżu, to Poznań co najmniej 13 razy byłby postawiony na nogi. Ile razy był postawiony?
Chyba ani razu, wydaje mi się, ale przecież radni podejmowali różnego rodzaju działania, między innymi z inicjatywy radnej Klaudii Strzeleckiej. Na początku wypracowano bonifikatę, która 100%, czyli możliwość bezpłatnego przejazdu transportem zbiorowym we dni o najwyższym...
Tylko, że zdaje się, ustawiony jest taki poziom na dziś.
Zdaje się, że niestety tak to wygląda i oczywiście co do zasady idea była bardzo dobra i cieszę się, że to wdrożono, ale być może niestety w przypadku obecnym należy zmodyfikować te wideo i umożliwić jednak skorzystanie z tej bezpłatnej komunikacji w większej ilości dni, tak? No, to jest oczywiście kwestia do dyskusji. Być może Koalicja Obywatelska będzie miała na to jakiś inny pogląd, natomiast moim zdaniem należy patrzeć na to także bardzo czujnym okiem i być może ten problem również rozwiązać.
Znaczy, musimy pamiętać, że my nadrabiamy wieloletnie zaległości. I to nie są zaległości, które wynikają z ostatnich 10, 20. To są zaległości, które wynikają z ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak? To, co Europa Zachodnia zrobiła, rozpoczęła w zasadzie w latach 50., 60., potem to narastało, stopniowo podnoszono te wskaźniki, to my nadrabiamy teraz i chcemy to zrobić jak najszybciej, ale to oczywiście często się rozbija o fundusze, ale rozbija się także o prawodawstwo. I to musimy też dać sobie sprawę, że jeśli nie będzie prawodawstwa, które da narzędzia miastu, da narzędzia samorządom, no to ciężko będzie.
Teoretycznie jest uchwała.
Tak, jest uchwała, jest uchwała sejmikowa i tutaj już jest jakaś droga wytyczona, tak? I faktycznie mówimy tutaj o perspektywie najbliższych 9 lat, gdzie już ma być to faktycznie widoczne, że te uchwały już będą działać w międzyczasie, te piece będą wymieniane, tutaj miasto pomaga, tak? Miasto chce mieszkańcom i jest program Kawka, który pomaga we fundacji wymiany, to jest na razie takie narzędzie miękkie, tak? Bo nie możemy nakazać tego, że ktoś wymieni sobie te piece, ma perspektywę dojścia faktycznie tutaj zgodnie z uchwałą sejmiku do 2028 roku te najbardziej kopcące piece powinny być wymienione, no i tutaj już w tym procesie pomagamy, tak, ale wiadomo, że dodatkowo jeszcze trzeba postawić na edukację, dodatkowo trzeba kontrolować te przepisy.
Dodatkowo też mieć pieniądze ewentualnie na to, żeby w tych nowych piecach na gaz na przykład opłacić te rachunki.
Tak, i to chcemy też zrobić, że faktycznie, że pomóc osobom najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym, żeby nie wpędzić ich z kolei w nadmierne koszty. Tak?
Ośrodki pomocy społecznej najuboższym w niektórych sytuacjach fundują węgiel. To jest taka forma pomocy energetycznej, tym wykluczonym energetycznym.
To jest dodatkowo ten węgiel najlepszej jakości, tak? Czyli tak,
to
ten
jest
najmniej po
dobry
prostu
pomysł.
Emitujący.
Pamiętam, że Polski Alarm Smogowy proponował, żeby wymienić tym ludziom te piece na gazowe i wtedy równowartość tego, co idzie na węgiel, w rachunkach za gaz po prostu sobie przekazywać. Może też to jest jakiś pomysł na to.
Ale o tym też częściowo mówimy, bo często te osoby właśnie najbiedniejsze mieszkają w zasobie komunalnym. I wymiana tych pieców w zasobie komunalnym właśnie...
Tym bardziej to wtedy spada na miasto.
Tak, że jest to spada na miasto. Dokładnie.
Komunalne. No jest też Veolia, która ma pomagać w podłączaniu się kolejnych.
Za 2 miliony nie wymienimy pieców.
No więc chciałam spuentować. Pani radną ukradła mi puentę do tej części naszej rozmowy. Nie, oczywiście bardzo dobrze, że to padło z pani ust, dlatego że to są piękne katalogi rzeczy, które powinniśmy zrobić i słuszne, pobożne, jak najbardziej racjonalne. Tylko pytanie, czy przy 1/10 powtórze budżetu na 2019 rok cokolwiek z tego można w widoczny sposób...
Mamy w marcu pierwszą sesję tak zwaną budżetową. i sądzę, że już na tej sesji będą widoczne ruchy, które pozwolą mieszkańcom uwierzyć, że faktycznie Koalicja Obywatelska wzięła sobie do serca temat smogu i że już w tym roku pewne ruchy będą wykonane. Ja teraz nie chcę już przesądzić.
Bardzo się cieszę, mam wrażenie, że trochę państwo tutaj na gorących
sądzę, że możemy faktycznie być tutaj pozytywnie zaskoczeni, że te środki się w jakimś stopniu pojawią w tym roku, w kolejnych latach będą narastały i temat smogu nie będzie schodził tutaj miastu z oczu i to faktycznie...
No tu absolutnie nie ma sporu w Radzie Miasta. Wszyscy są za tym, żeby ze smogiem walczyć i wszyscy za tym, żeby te środki zwiększać. No ale piłeczka jest po stronie Koalicji Obywatelskiej.
To piłeczka jest po naszej stronie. Na pewno będziemy z tym tematem się zmagać.
A my zagłosujemy za.
Oczywiście, ale
to jest deklaracja ze strony.
Pamiętajmy, że to też pokazuje, że jednak pewne inwestycje, które po raz kolejny były zaplanowane tym razem na 2019 rok, już Urząd Miasta pewnie wie, że ich nie zrealizuje.
A to jest inna kwestia.
Ja sprawdzimy.
Bardzo chciałbym tylko, żeby ten gest był wykonany, o którym mówił pan radny Filip Olszak z Koalicji Obywatelskiej, taki, w którym będę widział ten kawał procentów na walkę ze smogiem w tych różnych jego przejawach, o których mówiliśmy. Proszę państwa, drugi temat, który chciałbym jeszcze dzisiaj poruszyć, dosyć drażliwa kwestia opłat przekształceniowych za dawne użytkowanie wieczyste. Przypomnę tylko, że od stycznia nie istnieje coś takiego jak użytkowanie wieczyste. To te grunty, te działki zostają przekształcone we własność, no ale nowi właściciele muszą ponieść opłaty z tego tytułu i jest kwestia bonifikaty, czyli tego, ile tak naprawdę nie będą musieli płacić od tych swoich nowo nabytych gruntów. Pod koniec ubiegłego roku taki bardzo gorący spór toczył się w Warszawie. Ostatecznie warszawskim w tym wypadku targiem stanęło na 98% bonifikaty. Poznań na ostatniej sesji Rady Miasta uchwalił bonifikatę w wysokości 75%. Jest to drożej niż w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i jeszcze w paru innych miastach. Pytam, dlaczego taka wysokość tej bonifikaty i w czym Poznań różni się od innych miast?
To już wyjaśniam, że jest to dokładnie taka sama wysokość bonifikaty, jaka obowiązywała w Poznaniu dotychczas. Dotychczas w Poznaniu można było przejąć na własność nieruchomość, która była dotychczas w użytkowaniu wieczystym, za 5% jej wartości. Wtedy to było liczone od 100% z opłaty stuletniej bonifikata wynosiła wtedy w Poznaniu 95%. Zresztą te uchwały jeszcze obowiązują, bo jeszcze jeśli ktoś na starych zasadach bonifikaty wpłaca, no to w tym momencie ma ją w takiej wysokości. Ustaliliśmy, że wobec zmiany przepisów, które ułatwiają to przeniesienie, bo faktycznie to pan redaktor zauważył, to już w pewnym momencie się stało jakby z automatu i w zasadzie teraz tylko należy stwierdzić, że ta nieruchomość już jest przeniesiona i wprowadzają tą podstawę jakby do obliczenia wysokości koniecznej opłaty na poziomie 20 letniej opłaty, no to 75% od tych 20 lat to jest dokładnie tyle samo, ile 95% od 100.
Tak,
dotychczas płaciło się 5% i nadal się będzie płacić 5%, co jest uczciwym podejściem, bo to, czy ktoś na starych, czy na nowych przepisach tą nieruchomość przejmuje na własność, płaci dokładnie tyle samo.
Pierwotnie prezydent Jacek Jaśkowiak proponował 60%, czyli...
Tak, dlatego jako Koalicja Obywatelska stwierdziliśmy, że byłoby to podejście idące troszkę
w kierunku podwyżek,
tak? Nie byłoby to równe potraktowanie mieszkańców. W związku z tym zasugerowaliśmy prezydentowi takie rozwiązanie, żeby jednak podwyższyć to do 75 i jakby zrównoważyć tą bonifikatę do takiego właśnie poziomu, jaki już od pewnego czasu w Poznaniu obowiązuje. No i prezydent przystał na naszą propozycję. Jest to ponadto jeszcze, to też istotne, neutralne dla budżetu, ponieważ propozycje, które miał chociażby Klub Sprawiedliwości, żeby ta bonifikata była jeszcze wyższa, odbiłyby się na budżecie i na planowaniu budżetowym. W tym momencie faktycznie musielibyśmy z pewnych inwestycji chociażby zrezygnować, te, które są zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, bo
inne miasta się zdecydowały na taki ruch.
No właśnie, inne miasta się zdecydowały. Musimy uwzględnić, że no, na szczęście udało się przeprowadzić tą ustawę, która pozwoliła wdrożyć takie, a nie inne mechanizmy, a wiemy doskonale, że w Poznaniu jednak borykaliśmy się z dużym problemem użytkowania wieczystego, bo na samych gruntach miasta Poznania mieliśmy aż 35 tysięcy użytkowników wieczystych.
Najwięcej na Piątkowie, jeśli dobrze
pamiętam. Najwięcej na Piątkowie, na gruntach Skarbu Państwa 15 tysięcy, wobec czego no, te liczby
50 tysięcy
robią wrażenie. Oczywiście, że tak. I Prawo i Sprawiedliwość uważało, że mieszkańcy już byli wystarczająco pokrzywdzeni przez ten system, który był wdrożony, wobec czego patrząc też i spoglądając na te inne miasta, nie tylko na Warszawę, ale także i na Gdańsk, także i na Kraków, stwierdziliśmy, że możliwe jest wdrożenie 90%. To wyliczenie, które podał Urząd Miasta Poznania, oczywiście zakładało, że przy bonifikacie 90% będziemy musieli liczyć się z około 75-milionową utratą wpływów z budżetu miasta. Natomiast naszym zdaniem no to przecież de facto idzie dla poznaniaków, tak? Wobec czego my uważaliśmy, że jeżeli inne miasta potrafią się porozumieć i potrafią dostrzec sens w tym, żeby raz na zawsze wyeliminować ten problem, to może warto się nad tym pochylić. Natomiast jeżeli oczywiście nie było większości, to nie wyobrażalibyśmy sobie, by nie poprzeć tej oferty 75%, którą zaproponowała Koalicja Obywatelska. Naszym zdaniem oferta oczywiście dla mieszkańca gorsza, ponieważ mieszkaniec będzie musiał więcej zapłacić, ale tak czy inaczej jednak z punktu widzenia ogółu, czy tego, co było dotychczas, no korzystniejsza, tak? Wobec czego my oczywiście jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości także poparliśmy tę ofertę. I myślę, że no, to będzie z korzyścią dla poznaniaków. No, liczę, że wreszcie raz na zawsze ten problem rozwiążemy.
Myślę, że to jest sytuacja najbardziej trudna dla starszych mieszkańców Poznania, którzy dosyć licznie nam zgłaszali na nasze skrzynki mailowe radnych takie postulaty, żeby jednak ta bonifikata sięgała nawet 95%. Bo ich to dotknie najbardziej. Oni z tych emerytur będą mieli największe trudności, by spłacić te opłaty za,
pytanie,
za przekształcenie.
Czy w ogóle zdecydują się w tym momencie?
No, ja usłyszałam od radnych Koalicji Obywatelskiej, że będzie opracowany program specjalnych bonifikat dla najbardziej pokrzywdzonych tym rozwiązaniem i cały czas liczę na to, że to rzeczywiście będzie realna pomoc.
Tak? To może jedną ważną rzecz dodajmy tutaj, że bonifikat obowiązuje tylko w przypadku jednorazowej wpłaty.
Tak.
Także
znaczy ona będzie
chodzi też, o to, żeby można było też tą
tak, ona się zmniejsza po prostu z każdym rokiem.
Tu chcę właśnie powiedzieć mechanizm, który pozwoli właśnie jakoś ułatwić to wyjście z tej sytuacji osobom najbiedniejszym, tak? Bo mamy teraz w zasadzie taką sytuację, że nie jest przymusowy wykup jednorazowy, tak? Można spłacać przez 20 lat po prostu 1%
wartości. Tylko, że niektórzy mają naliczone taką wysokość,
tak, że to i tak i to jest taki mechanizm, który w zasadzie powoduje, że no ten jednorazowa spłata, no tylko w zasadzie na wniosek właściciela tego prawa do użytkowania wieczystego następuje, czyli w zasadzie tylko jeśli ktoś widzi w tym interes, to może to zapłacić jednorazowo. I po drugie, no teraz po tym, jak już uchwaliliśmy tą bonifikatę, chcemy faktycznie przygotować pewien mechanizm, który powoduje, że te osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać to w inny sposób. Ja jeszcze nie chcę przesądzać dokładnie jak, bo to jest coś, co ma być przez prezydenta zaproponowane w najbliższym czasie. Będziemy się temu przyglądać, jaki ten mechanizm faktycznie prezydent zaproponuje. Zobowiązał się do tego na ostatniej sesji, że faktycznie coś takiego będzie, bo jest tutaj pewne pole właśnie faktycznie do tego, żeby też tym osobom, które nie są w stanie jednorazowo zapłacić, ułatwić jakoś wyjście z tego użytkowania czystego w taki sposób, żeby no, nie były poszkodowane. Tak? Ale ja chcę też podkreślić, że miasto Poznań, radni Koalicji Obywatelskiej, zresztą wszyscy radni zagłosowali za tym rozwiązaniem, było bardziej hojne niż ustawodawca, bo w Sejmie uchwalono bonifikatę na poziomie 60%. My tą bonifikatę, jeśli chodzi o grunty Skarbu Państwa, my tą bonifikatę podnieśliśmy do 75%. Także
może powiedzieć, że to trochę jak w tym dowcipie,
Kozie i Poznaniu, Rabinie,
czyli daje więcej niż PiS w Warszawie, tak? Wy utrzymaliście 75, no to jak ludzie znaczy to, słyszeli 60%, no to jak usłyszeli 75.
To nie do końca tak, jak mówi pan radny, bo to jest ustawa zakłada, że te bonifikaty uchwalone przez samorządy będą obowiązywały również na gruntach Skarbu Państwa.
Tak, także... tak, ale mówię, my dajemy w tym momencie, to wtedy wojewoda musi podwyższyć bonifikatę, tak, która dotychczas wynosiła 60%, to 75%, które my uchwaliliśmy.
Jeden z naszych słuchaczy, też trochę mały kamyczek tutaj do opozycji, napisał, że może słabością lokalnej opozycji, czyli PiSu i niezależnych ruchów, jest fakt, że nie zrobili szumu wokół tego na całą Polskę, tak jak w Warszawie, bo tam zrobił się z tego taki głośny problem.
Nikt nie jest
problem
w stanie zrobić szumu na całą Polskę jak Warszawa. Warszawa to Warszawa.
No tak. One są tylko takie lokalne, gęsi kapitalistyczne.
Dwa, że polemizowałbym akurat trochę z tym głosem, bo nie da się ukryć, że akurat nasi radni bardzo aktywnie w tej tematyce działali i mieszkańcy, myślę, że mieli możliwość zauważenia tego, ponieważ bardzo licznie na przykład przyszli na Komisję Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania przed sesją, później także na sesji, wobec czego ja myślę, że ten akcent Prawa i Sprawiedliwości akurat był tutaj zaakcentowany. Natomiast no, bardzo tutaj na początku audycji pan radny z Koalicji Obywatelskiej powiedział takie fajne zdanie, że no, z tym smogiem robimy tak po poznańsku, no, nie dajemy pieniędzy, opracowujemy program. No i teraz słyszymy bonifikaty, użytkowanie wieczyste, nie 90%, ale 75%, więc no tutaj tych pieniędzy no tutaj mniej będzie, tak, mieszkańcy będą musieli więcej zapłacić, robimy program, tak? Więc ja mam wrażenie, że tutaj trochę za bardzo oszczędzamy na wszystkim, a za bardzo skupiamy się na programach, bo oczywiście programy są bardzo ważne, natomiast te programy powinny być już poniekąd opracowane wcześniej. No Jacek Jaśkowiak rządzi też piąty rok. Nie usprawiedliwiam także Ryszarda Grobelnego. No wiemy doskonale, że nie tylko problem bonifikat i użytkowania wieczystego, ale także i problem smogu, no jest znany mieszkańcom Poznania od lat i wydaje
stąd
mi się,
też myślę, że Lechosław Lerczak tak
ta
naprawdę
adresował jest
to
zauważalna.
Do wszystkich poprzednich prezydentów Poznania. Przy okazji tej dyskusji na temat opłat za dawne użytkowanie wieczyste zawsze pojawia się problem, w jaki sposób te opłaty były naliczane w ogóle. Dlatego, że nasz dziennikarz, który zajmował się tą sprawą, zwrócił uwagę, że tak naprawdę one nie są od rzeczywistej wartości gruntu, tylko trochę tak na oko to, co urzędnicy mają w papierach, bo to jedne wyceny były robione w czasach, kiedy była hossa na rynku budowlanym ziemi, wtedy oczywiście one miały wyższą wartość. Kiedy był dołek, no to one miały niższą wycenę. Trochę to wszystko takie to znaczy, mało przejrzyste, mało sprawiedliwe dla mieszkańców.
Te wyceny są aktualizowane, aczkolwiek no, wiadomo, że nie są aktualizowane co roku. Tak, bo tutaj i przepisy do tego nie zobowiązują, jeszcze nie jesteśmy też w stanie jako miasto całego miasta, że tak powiem, wszystkich nieruchomości w jednym roku wycenić, jeśli się zmieniają, a raczej w ostatnich latach te nieruchomości faktycznie szły w górę, tak? Ich wartość rosła, raczej nie spadała. To może były jakby tam skrajne przypadki, gdzie w czasie hossy gdzieś tam ktoś wyceniał, ale tendencja była wzrostowa i tutaj to było widoczne, że w momencie, kiedy te aktualizacje się robiło, to raczej kończyło się to zawsze podwyżką. Aczkolwiek można było kwestionować i tutaj przepisy są jasne, że taki operat, bo to jest operat robiony przez biegłego, nawet nie tutaj przez sam urząd miasta.
To nie chodzi o to, że ja coś tak, tutaj protestu.
Można zakwestionować.
Taką refleksję także natury ogólnej poczyniłem, westchnąłem sobie nad tymi wycenami.
Ja zgadzam się, że mogło dojść do sytuacji, gdzie w pewnym obszarze na przykład te wyceny były zrobione w zeszłym roku, a gdzieś tam były zrobione 3 lata temu i mogą odbiegać od siebie. To jest pewna... No, zresztą no, sami się zgadzamy, wszyscy jak tutaj siedzimy, że instytucja tego użytkowania wieczystego, no to już pewien przeżytek, tak? I dlatego też dobrze się dzieje, że ona zostanie zlikwidowana. Chociaż w pewnych momentach ona była wykorzystywana jeszcze nie tak dawno temu. Ja pamiętam, że z własnego tam gdzieś, własnej wiedzy, że miasto sprzedawało takie nieruchomości do użytkowania wieczyste jeszcze kilka lat temu, na przykład na Szczeszynie Greckim, tak? I mieszkańcy świadomie wybierali tą formę, ponieważ nie było ich stać na zakup nieruchomości po pełnej cenie, płacili część i wchodzili to użytkowanie wieczyste właśnie po to, żeby skorzystać z tej instytucji, żeby nie musieć płacić całej kwot i tacy mieszkańcy też skorzystają teraz z tego, że mogą stać się już pełnymi właścicielami za tą właśnie niższą kwotę, za 5% wartości.
Część wartości.
Ja jeszcze Państwa zapytam w takim razie, jak myślicie, czy w tym momencie poznaniacy rzucą się do wykupywania tych gruntów. Czy, bo w jednym z takich pism, w których prezydent wnioskował o to, żeby nie było tak wysokiej bonifikaty, pada taki argument dotyczący tego, że gdyby ona miała mieć wysokość 95%, wówczas byłby lawinowy wzrost wniosków o przekształcenie.
Które... Miasto się nie wyrobi.
I się nie wyrobi. Także to specyficzny argument, musiałem go zacytować, bo aż mnie troszeczkę uderzył po oczach. Będzie dużo poznaniaków chciał.
Pani radna tutaj już wcześniej powiedziała, że no, mieszkańcy masowo zgłaszali ten problem dotyczący użytkowania wieczystego do radnych i ja to mogę potwierdzić, bo na skrzynce mailu faktycznie odkąd jestem radnym, a jestem już piąty rok radnym, regularnie ten temat się pojawia, wobec czego oczywiście jestem przekonany, że gro poznaniaków faktycznie skorzysta z tego programu, który przez miasto w tej chwili będzie zaoferowany. Pewnie być może część mieszkańców nie będzie mogła tego zrobić z przyczyn także już wcześniej wspomnianych, czyli z tego, że po prostu nie będzie ich stać, bo często osoby starsze, które mają niskie emerytury, mogą mieć z tym problem. Natomiast no, jeżeli będzie, tak jak deklaruje Koalicja Obywatelska, jakiś kompleksowy program, który to rozwiąże, no to mam nadzieję, że uporamy się z tym raz na zawsze.
Czyli specjalna uchwała jest przygotowywana. O tym mówił radny Łukasz Mikła. Może inaczej, mówił, że miasto myśli o tym.
Miasto myśli. Miasto myśli, na pewno ta uchwała zostanie przygotowana. Ja sądzę, że poznaniacy potrafią liczyć i policzą sobie, że oferta, którą miasto im proponuje, żeby stać się właścicielami za 5% wartości, jest korzystna i że jest warto skorzystać z niej już teraz, ponieważ te 5% płaci się jednorazowo, już potem nie płaci się dalszych rat tego użytkowania wieczystego, no bo już go nie ma w tym momencie. Także to na pewno jest dobra oferta dla mieszkańców i ja sądzę, że lawina już będzie w tym roku, nawet przy tych 5%, bo to naprawdę...
Czyli prezydent Jacek Jeszczowy nie uniknie tego,
nie,
co
ja
tak wiesz tu.
Ja naprawdę wierzę w poznaniaków i każdy z nich usiądzie z kalkulatorem, policzę sobie i zobaczę, że Rada Miasta naprawdę była hojna i że zdecydowanie jest warto wybrać tą ofertę i przejść na pełną własność już teraz, ponieważ jest to po prostu opłacalne.
My trzymamy kciuki za urzędników, żeby sobie poradzili z lawiną wniosków, bo jak wiemy, Urząd Miasta boryka się z problemami kadrowymi, więc... Może też miasto powinno wspomóc te służby, które są odpowiedzialne za rozpatrywanie takich wniosków.
To, że na pewno tak będzie.
Proszę Państwa, no, w takim razie jak zawsze kończymy na temacie pieniędzy i to jest ten taki ostateczny ślepy tor, na którym stajemy. Pewnie każda nasza dyskusja ostatecznie na tym staje, ale gdzieś tam powoli się to wszystko zaczyna w jakichś kierunkach nakreślać. Bardzo dziękuję Państwu dziś za uwagę. To były ciężkie tematy, walentynkowy wieczór, ale ważne i dotyczące nas wszystkich. Dziękuję za uwagę moim gościom za wizytę, za głosy. Dorota Bąk-Hammermeister, Prawo do Miasta, Filip Olszak, Koalicja Obywatelska, Mateusz Rozmiarek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru.